Witajcie w kolejnym odcinku Dekompresora Prawo. Dzisiaj odcinek poświęcony temu, o czym ostatnio piszą media, a mianowicie, że konsumenci zrujnują sprzedawców. Przyjrzymy się nowej ustawie o prawach konsumentów, która w tej chwili oczekuje na podpis prezydenta, i zastanowimy się, czy rzeczywiście konsumenci mają szansę zrujnować przedsiębiorców. Obecna ustawa, projekt ustawy o prawach konsumentów miała wejść w życie za 10 dni, czyli 13 czerwca 2014 roku. Miała, dlatego że taki termin wyznaczyła dyrektywa unijna zobowiązująca państwa członkowskie do jej wdrożenia. Ponieważ nasz parlament dopiero skończył procedować, prezydent zastanawia się, czy podpisać, czy nie podpisać. Może odmówić, może skierować do Trybunału Konstytucyjnego, ale raczej podpisze. Co to znaczy? To znaczy, że w ciągu pół roku od podpisania tej ustawy, czyli tak mniej więcej w okolicach połowy grudnia, końca grudnia tego roku, nowe przepisy wejdą w życie. Te przepisy będą obligowały wszystkich posiadaczy stron internetowych, sklepów internetowych do zmiany regulaminów świadczenia usług. Właściciele sklepów internetowych będą musieli również dokonać zmian sposobu sprzedaży. O tym będziemy też w dalszej części programu opowiadać. Zmiany wprowadzone nową ustawą są bardzo rozległe, to znaczy z jednej strony ingerują w kodeks cywilny, porządkując całą tą materię prawną, a z drugiej strony porządkują przepisy obecnie rozrzucone po różnych ustawach. Między innymi mówimy tu o ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz w różnych dodatkowych ustawach, tak na przykład prawo telekomunikacyjne. Ustawa, o której mówię, reguluje rzeczy, które do tej pory były ujęte dosyć skrótowo. Mianowicie w inny sposób określa obowiązki informacyjne, jakie sprzedawca jest zobowiązany realizować w stosunku do konsumentów. Chodzi o umowy zawierane zarówno u sprzedawcy w jego lokalu, jak również poza lokalem sprzedawcy i poza inną odległość. Ustawodawca zrównał obowiązki informacyjne sprzedawcy, który sprzedaje i na odległość, i sprzedawcy, który sprzedaje poza lokalem przedsiębiorstwa. Jedną z nowości, taką dość istotną, którą ustawodawca wprowadził, to jest zmiana definicji konsumenta. W obecnym porządku prawnym, tak jak teraz mamy, przedsiębiorca chcący dokonać zakupu jako konsument ma trudność z udowodnieniem, że to, co kupuje, kupuje jako konsument. Co to w ogóle znaczy, że on ma trudność? Właściwie w czym problem? Jeśli ja jestem konsumentem, nie prowadzę firmy i kupuję coś przez internet, to mam prawa jako konsument. Moje prawa są o wiele szersze niż prawa przedsiębiorcy kupującego tą samą rzecz i też dla siebie, nie dla firmy. Ale w sytuacji dochodzenia swoich uprawnień konsumenckich, jeżeli sprzedawca się zorientuje, że nabywca jest przedsiębiorcą, może odmówić realizacji uprawnień konsumenckich i odesłać do uprawnień, które obejmują stosunki przedsiębiorca-przedsiębiorca. Czyli są one troszkę inaczej uregulowane. Konsument jest lepiej chroniony. Sprzedawca musi udowadniać swoje racje i nie może skorzystać z instytucji przypisanych konsumentowi. Nowa definicja wprowadza nowość, która polega na tym, że zrównuje przedsiębiorcę z konsumentem i stwierdza, że przedsiębiorca może nabyć, tak jak konsument, nowe towary, artykuły, nawet płacąc z rachunku firmowego, z tym, że wprowadzono pewne takie rozróżnienie. To rozróżnienie związane jest z tym, w jakim celu przedsiębiorca kupuje. Jeżeli ten cel jest czysto prywatny, czysto konsumencki i przeważa, to wówczas ustawodawca traktuje taki zakup jak zakup konsumencki, nie dokonywany przez przedsiębiorcę. Dyrektywa nie obejmuje wszystkich zdarzeń w życiu codziennym mających miejsce. No, najbardziej popularne zdarzenia, które dyrektywa i ustawa obejmuje, to są, że tak powiem, proste zakupy w sklepie internetowym, elektroniki, żywności, ubrań, różnych innych dóbr codziennego użytku. Ale żeby z kolei nie wprowadzać niepotrzebnego zamętu w rozumieniu, co można kupić, do czego się ustawa o prawach konsumentów stosuje, to w dyrektywie zawarto pewne wyłączenia. Z tych wyłączeń korzystają usługi, na przykład socjalne. Skorzystają z tego usługi medyczne. Z tego wyłączenia korzystają takie dziwne usługi, jak na przykład idziemy sobie do ulicą i widzimy budkę telefoniczną, chcemy z niej zadzwonić i ta usługa świadczona przez operatora w sposób jednorazowy, no bo nie chodzimy tam codziennie, żeby dzwonić, tylko każdorazowo, to jest incydentalne, to ta usługa jest też wyłączona spod tej dyrektywy i z tej ustawy. Gry hazardowe są wyłączone spod ustawy konsumenckiej. Spod ustawy konsumenckiej są wyłączone również zakupy w automacie. Jak jest automat z napojami, jest automat z przegryzkami, to te zakupy również są wyłączone. Przejdźmy może do tego, co ustawa bardzo ładnie rozbudowała i co przeraża wszystkich przedsiębiorców. Obowiązki informacyjne. Do tej pory było tak, że te obowiązki informacyjne miały charakter dość ograniczony i co było dosyć niewygodne dla konsumentów, były rozrzucone po wielu ustawach. Zebranie przepisów, które by w jednym miejscu wskazywały, co można, czego nie można, było trudne. Komuś, kto nie studiował prawa, nie skończył prawa, kto nie ma z prawem do czynienia na co dzień, połączenie przepisów rozrzuconych po różnych ustawach jest praktycznie niemożliwe. Ustawodawca podzielił te obowiązki informacyjne na dwie grupy. Pierwsza grupa to jest ta, o której wspomniałem wcześniej, zawierana w lokalu przedsiębiorcy. Ustawodawca posługuje się pojęciem umowy niezawierane na odległość i umowy niezawierane w siedzibie przedsiębiorcy. Tych obowiązków informacyjnych jest 9 w tym akurat przypadku, czyli przyjmijmy w lokalu przedsiębiorcy. Do tych obowiązków należy obowiązek poinformowania, co właściwie przedsiębiorca nam sprzedaje, czyli o cechach tego, co kupujemy, sposobach porozumiewania się z przedsiębiorcą odnośnie tego, co kupiliśmy, jak kupiliśmy. Przedsiębiorca jest zobowiązany podać swoje dane, dane identyfikacyjne, dane rejestracyjne z rejestrów gospodarczych, telefon, faks, jeżeli posiada. Przedsiębiorca jest zobowiązany również podać cenę, przy czym cenę definiuje ustawodawca bardzo szeroko. Wlicza do niej wszystkie możliwe koszty, jakie możemy ponieść, a związane są z zakupem. Czyli to nie jest tylko cena, to są też różne podatki, opłaty, koszty transportu, koszty przelewów. Wszystko to, co w związku z zakupem będziemy musieli ponieść z własnej kieszeni. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić nam szczegółowe informacje o sposobie realizacji transakcji. o sposobie, czy o wszystkich czynnościach, które przedsiębiorca będzie musiał wykonać, żebyśmy my mogli coś kupić, czy towar, czy usługę. Wprowadzona też została nowa instytucja. Co prawda była poprzednio ujęta w kodeksie cywilnym, natomiast teraz znalazła się w ustawie i została doprecyzowana i ujednolicona na terytorium całej Unii Europejskiej, mianowicie odpowiedzialność sprzedawcy za jakość sprzedawanego towaru. To jest praktycznie nowość. Sprzedawca jest także obowiązany poinformować kupującego, jakiego rodzaju świadczenia będzie świadczył konsumentowi po sprzedaży czy po nabyciu przez konsumenta jakiegoś dobra. To obejmuje wszelkiego rodzaju działania związane z gwarancją, z rękojmią, z reklamacją. Jeżeli umowa jest zawarta na czas określony i może się przedłużyć automatycznie, to ta okoliczność również musi być w sposób wyraźny przekazana konsumentowi. On nie może, kupując czegokolwiek, zawierając umowę, która polega na świadczeniu usługi przez pewien czas, być zaskakiwany tym, że na przykład mu się automatycznie umowa przedłużyła albo na czas nieokreślony, albo na czas określony. Powinien być też poinformowany o właściwościach treści cyfrowych, na przykład czy są zabezpieczane jakimiś technologiami zabezpieczającymi tą treść. I co ciekawe, ma także przedsiębiorca obowiązek poinformować konsumenta o takim novum jak interoperacyjności produktu, jeżeli zależy od rodzaju sprzętu komputerowego czy wykorzystywanego systemu operacyjnego. Jak już powiedziałem, tych obowiązków jest 9. To jest o tyle, że jak powiem, zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że idziemy do sprzedawcy, rozmawiamy z nim w cztery oczy i pewne informacje on może nam przekazać i my możemy towar dotknąć i się zdecydować na zakup w ten sposób. Zupełnie inaczej jest w przypadku, kiedy kupujemy towar na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorcy. Tutaj ustawodawca, zarówno unijny, jak i krajowy, uznał, że tych obowiązków informacyjnych powinno być trochę więcej. I jest trochę więcej. Tam, jak powiedziałem, było 9, tutaj jest 21 takich obowiązków, które przedsiębiorca będzie musiał spełnić. I to właśnie budzi największe obawy przedsiębiorców, aczkolwiek niesłusznie. Dlatego, że ustawodawca przewidział, że to może rodzić problemy i uznał, że jeżeli przedsiębiorca sporządzi swego rodzaju wzorzec informacyjny, to sporządzi go raz, a udostępniać będzie go każdorazowo. I to będzie ułatwienie dla przedsiębiorcy, bo z jednej strony spełni te obowiązki nałożone ustawą, a z drugiej strony tak naprawdę to nie buduje żadnych dodatkowych, permanentnych trudności w funkcjonowaniu sklepu. Do tych obowiązków nie będę wszystkich wymieniał, bo tak naprawdę byśmy tutaj musieli czytać całą ustawę, a tak naprawdę popularyzowanie prawa nie polega na tym, żeby czytać ustawę, tylko żeby coś przybliżyć. I do tych obowiązków przy sprzedaży na odległość zaliczają się te 9, które już wymieniłem, oraz takie, które są charakterystyczne dla tej formy sprzedaży. Na przykład takim elementem charakterystycznym jest możliwość odstąpienia od umowy, czyli rezygnacja z umowy. No, zawarliśmy umowę na odległość, jeszcze nie otrzymaliśmy towaru, ale się rozmyśliliśmy. Ustawodawca daje nam możliwość rezygnacji z umowy i reguluje też taką kwestię jak na przykład koszty, bo my nie wiemy, w którym momencie, znaczy my wiemy, kiedy rezygnujemy, ale sprzedawca nie wie, kiedy my rezygnujemy, bo może się okazać, że nasza rezygnacja dotrze do niego, kiedy towar będzie już w drodze. I rodzi się pytanie, kto ma za to zapłacić, bo towar wysłany musi wrócić. Firma transportowa nie pracuje za darmo, w związku z tym ktoś musi się, że tak powiem, zadeklarować. Ustawodawca to szczegółowo wymienił, uzależnił od tego, jakim środkiem transportu ten towar jest wysyłany, jakiego rodzaju jest to towar, czy opakowanie powinno być na przykład nienaruszone, czy towar może być rozpakowany i zapakowany. Więc tutaj nie ma już wątpliwości, tak jak obecnie, jak właściwie należy rozumieć, kto w jakich sytuacjach ponosi koszty. Zostało to przesądzone. Przedsiębiorca zyskał też uprawnienie do żądania od konsumenta zwrotu uzasadnionych kosztów. To się właśnie wiąże między innymi z tym, jak te koszty są definiowane. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ gdyby takiego zapisu nie było, to przedsiębiorca musiałby iść do sądu i bazując na kodeksie cywilnym wykazywać, że poniósł stratę. A to jest o wiele trudniejsze, niż jeżeli się może powołać na zapis ustawy, któremu to prawo przyznaje w sposób domyślny. To jest duże ułatwienie i przyczyna, dla której nie możemy traktować tych nowych obowiązków jako nadmiernie obciążających. Takich ułatwień dla przedsiębiorcy w tej ustawie jest o wiele więcej. Przejdziemy do nich później. Konsument również jest specyficznie chroniony, to znaczy, jak już wcześniej mówiłem, jest kwestia odpowiedzialności sprzedawcy za jakość sprzedawanej rzeczy. Jest też nałożony w tym trybie sprzedaży na odległość taki wymóg na sprzedawcę, że ma dostarczyć rzecz bez wad. To jest obowiązek. Nie ma możliwości, żeby przedsiębiorca dostarczył wadliwą rzecz i mógł się zwolnić z tego tytułu, że on za tą wadę nie odpowiada. To jest też pewne nowum, o którym troszkę później powiem. Powinien też bardzo szczegółowo poinformować konsumenta o treści gwarancji, możliwościach dochodzenia swoich praw, sposobie porozumiewania się. Pewnym nowym jest na przykład wyeliminowanie takiej praktyki, która ma miejsce obecnie, mianowicie żądania wyższych kosztów przy realizowaniu płatności różnymi sposobami. Na przykład przy przelewie przedsiębiorca wprowadza dodatkową opłatę, która wynosi na przykład 15 zł. Przy płatności kartą kredytową decyduje, że ta płatność jest dodatkowo obciążona kwotą 10 zł. Ustawodawca stwierdził wprost, przedsiębiorca ma możliwość pobrać tylko takie koszty, taką opłatę, którą de facto naliczyłby bank, czyli która wynika z rachunku bankowego. To jest rozsądne. Jeżeli przedsiębiorca nie ponosi większych kosztów niż normalny klient banku, to nie może żądać przekraczających tych kosztów opłat. Reguluje też kwestie związane z okresem związania umową. Kupujemy jakiś towar i chcemy mieć poczucie, że sprzedawca będzie zobowiązany przez jakiś czas do świadczenia pewnych usług. Na przykład takim elementem, który jest dosyć krytykowany przez przedsiębiorców, jest element związany właśnie z tą jakością, uprawnieniami gwarancyjnymi, a sprowadzający się do tego, że konsument uzyskał prawo tego rodzaju, że jeżeli w ciągu 2 lat posiadania towaru, niech to będzie urządzenie elektroniczne, urządzenie ulegnie awarii, to przedsiębiorca albo producent, albo sprzedawca ma obowiązek sprawić, żeby ten sprzęt został naprawiony. Jeżeli po tej naprawie, w tym samym okresie 2 lat, ten sprzęt drugi raz ulegnie awarii, wtedy przedsiębiorca, konsument zyskuje uprawnienie do wymiany sprzętu. Przedsiębiorcy się tego boją, ale niesłusznie. O czym też za chwilę powiemy. Bardzo ważnym postanowieniem nałożonym na przedsiębiorców i chroniącym konsumentów jest taka zasada zawarta w tych przepisach, która stwierdza, iż wszystkie informacje wymagane tym obowiązkiem informacyjnym, które zostaną konsumentowi przedstawione przy zawarciu umowy, będą wiązać obie strony, niezależnie od tego, co się wydarzy w późniejszym czasie. Innymi słowy, przedsiębiorca nie będzie mógł po sprzedaży sprzętu elektronicznego konsumentowi stwierdzić, że na przykład skraca okres gwarancji albo zmienia zakres gwarancji, bo nie wiem, w wyniku jakichś wewnętrznych nieporozumień jego dostawca tego sprzętu albo serwisant stwierdza, że pewnego zakresu napraw nie będzie realizował. Ten przepis chroni konsumenta i w pewnym sensie może dotknąć przedsiębiorcę, ale przedsiębiorca w tym momencie nie ma możliwości innego zachowania jak to, co obiecał przy zawieraniu umowy. Prawo do odstąpienia umowy. W chwili obecnej prawo do odstąpienia umowy czy jest jeszcze uregulowane w ten sposób, że w ciągu 10 dni od zawarcia umowy możemy odstąpić od niej. Jeżeli nie zostaliśmy poinformowani o możliwości odstąpienia od umowy przy zawarciu umowy, to mamy 3 miesiące gratis na odstąpienie od umowy, jeżeli się w tym czasie dowiemy, że takie prawo nam przysługiwało, a o możliwości skorzystania z niego nie zostaliśmy poinformowani. Nowa ustawa wprowadza 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy, oczywiście obowiązek poinformowania przez przedsiębiorcę, konsumenta. I karą za niepoinformowanie konsumenta jest bardzo długi okres uprawniający konsumenta do odstąpienia. Ten okres został wydłużony z 3 miesięcy do 12 miesięcy. Innymi słowy, przedsiębiorca powinien sobie skalkulować, czy opłaca mu się nie informować i wprowadzić w błąd konsumenta, czy lepiej poinformować i dać mu te 14 dni, żeby czegoś się rozmyślił. Bo w przeciwnym razie, jeżeli się konsument w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy dowie, że miał prawo, a nie został poinformowany, to ma wtedy możliwość odstąpienia od tej umowy. Czyli w najbardziej jakby skrajnym przypadku konsumentowi przysługuje 12 miesięcy plus 14 dni na odstąpienie od umowy, jeżeli nie był o tym poinformowany przy nabywaniu towaru, usługi czy jakiegoś innego świadczenia od przedsiębiorcy. Trochę się zapomniałem z prezentacją. Przejdźmy do wady. Mianowicie ustawodawca bardzo ładnie określił, co to jest wada i co ona tak naprawdę znaczy dla konsumenta. Ponieważ różne przepisy różnie definiowały wadliwość, sposób dochodzenia uprawnień z tytułu tego, że coś nie działa, w zależności od tego, co to jest, czy to jest produkt finansowy, czy to jest produkt usługa telekomunikacyjna, czy to jest komputer, czy jakieś ubranie. Różne systemy prawne, różne rozwiązania wchodziły w grę. W tej chwili jest jedno rozwiązanie i jeżeli konsument kupuje i występuje wada towaru, to wadliwość tego towaru stwierdza się w oparciu o niezgodność towaru z usługą. Z umową, proszę. Z umową. Tutaj ciekawostką jest takie stwierdzenie, że ta wadliwość może mieć różne źródło. Ona może być pierwotna, taka wynikająca z tego, że nawet sprzedawca nie wiedział, że coś jest wadliwe. Może też wynikać z niewłaściwego montażu, niewłaściwego sposobu zapakowania, przetransportowania. Na przykład uszkodziło się w transporcie. To coś jest wada. To jest ta zaleta tej definicji niezgodności przedmiotu z umową. Jest szerokie, nie ogranicza się do jakichś wąskich kryteriów. Jeżeli coś chcieliśmy mieć, miało mieć to jakieś cechy i nie ma tej cechy, niezależnie od przyczyn, to obciąża to przedsiębiorcę. Odpowiedzialność sprzedawcy jest tutaj obowiązkowa. Nie może się od niej wyłączyć. Jest ona też obowiązkowa w kontaktach między sprzedawcami, znaczy między przedsiębiorcami. To znaczy, ponieważ ta nowa ustawa o prawach konsumenta, zmieniając definicję konsumenta, wprowadziła taką jednolitość stosowania tych zasad zarówno do relacji sprzedawca, przedsiębiorca, konsument z drugiej strony, jak również między dwoma przedsiębiorcami. Przy czym, jeżeli przedsiębiorcy nie będą chcieli korzystać z uprawnień konsumenckich wynikających z tej ustawy, to nie mają takiego obowiązku. Oni akurat mogą sobie to wyłączyć w umowie o współpracy i w inny sposób uregulować. Ale co do zasady, mogą domyślnie stosować przepisy konsumenckie. Ta zasada związana właśnie z odpowiedzialnością za jakość rzeczy sprzedanej ma bardzo ciekawą konsekwencję, która z jednej strony bardzo zabezpiecza konsumenta i to jest to, co przedsiębiorców bardzo niepokoi. Ale z drugiej strony ustawodawca nie jest bezlitosny. Jest bardzo przewidujący i postarał się wprowadzić mechanizm, który chroni również przedsiębiorcę. Mianowicie, jeżeli jestem sprzedawcą jakiegoś towaru w internecie, dostaję ten towar od innego dostawcy, tamten dostawca dostaje go od producentów, to ustawodawca powiedział, że w takiej sytuacji, jeżeli klient, konsument stwierdzi, że ten towar jest wadliwy i żąda jakiejś rekompensaty z tego tytułu, to sprzedawca jest zobowiązany tej rekompensaty zgodnie z regulacjami tej ustawy udzielić. Ale jednocześnie ten sam sprzedawca na mocy tej samej ustawy ma uprawnienie do żądania jakiejś rekompensaty od tych, od których wziął ten towar. Czy to będzie jego dostawca, czy to będzie producent tego sprzętu. Jakie to ma znaczenie z punktu widzenia porządku prawnego? No przecież przy tym też można tak było zrobić. Ktoś mi sprzedał wadliwą rzecz, mogłem pójść do sądu i żądać odszkodowania, rekompensaty, zwrotów kosztu, zwrotu utraconych korzyści. No, pewnych kosztów się nie da zrekompensować, jak straty wizerunkowe, straty związane z nakładem pracy, wstyd. Ustawodawca ułatwił przedsiębiorcy dochodzenie jego praw z tytułu tego, że on pośrednio sprzedał taką rzecz konsumentowi, w ten sposób, że zawarł przepis, który wprost daje takie prawo i które ułatwia dochodzenie tego uprawnienia poza sądem. Powołam się na to, mogę powołać się jako przedsiębiorca na ten przepis i drugi przedsiębiorca musi uwzględnić. Jeżeli nie uwzględni, to moje dochodzenie moich uprawnień w oparciu o tą ustawę w sądzie jest o wiele prostsze, a co ważniejsze, skuteczniejsze. I żaden z wcześniejszych uczestników tego łańcucha dostaw nie może się w żaden sposób z tej odpowiedzialności zwolnić. To jest też bardzo ważne, dlatego że wszyscy mamy, tak powiem, przed oczami taką możliwość. Producent tworzy wadliwy sprzęt, celowo go sprzedaje pośrednikowi, pośrednik go sprzedaje do sklepu, sklep w dobrej wierze sprzedaje go konsumentowi, a konsument się denerwuje, że coś nie działa. I oczywiście producent umywa ręce, bo on zarobił. Pośrednik mówi, że on przecież tego nie wyprodukował, a sprzedawca jest w kosztach, bo on musi oddać pieniądze, bo jak nie odda, to przecież tamten klient powie znajomym, znajomi znajomym i za chwilę sprzedawca będzie musiał zamknąć sklep. To już się skończyło. Albo się skończy od, jak prezydent podpisze tę ustawę. Teraz też będzie tak, że sprzedawca będzie również chroniony przed taką sytuacją i to będzie pośrednio wymuszało na producencie i dostawcy weryfikowanie jakości. Oni będą musieli w trosce o własny interes zadbać o to, żeby to, co będzie sprzedawane konsumentowi, było dobrej jakości, przynajmniej przez te 2 lata albo 12 miesięcy plus 14 dni. Ale ponieważ to rynkowi miała niezgodność z mową trwa 2 lata, więc przynajmniej przez 2 lata musi ten towar, ta usługa, ten przedmiot, którym handlujemy, być bezawaryjnym. No to ograniczy koszty funkcjonowania wszystkich, i producenta, i pośrednika, i sprzedawcy. I tu przechodzimy do tego, co jest jakby clue całej tej sytuacji. Jak się sprzedawca może chronić? No bo mamy połowy 2014 roku. Ustawa dopiero została uchwalona. Nikt jej tak naprawdę nie zna. Właściwie to nie wiadomo, co będzie. Znając jakość niektórych artykułów, boimy się, sprzedawcy się boją, że pierwsze, co ich spotka, to olbrzymie koszty związane z realizacją uprawnień konsumentów. I to jest bardzo rozsądne, uzasadnione, nie dziwi. Co powinien zrobić przedsiębiorca? Jednym z narzędzi, które przedsiębiorca może wykorzystać, żeby się chronić przed taką ewentualnością, to jest ubezpieczenie. Może ubezpieczyć się od takiej sytuacji, od takich kosztów. Co prawda nie wiem, czy firmy ubezpieczeniowe posiadają taki produkt, ale to jest świetna okazja, żeby one też zaoferowały produkt, na którym świetnie mogą zarobić. Więc to jest świetny, stymulacyjny efekt tej ustawy. Drugim mechanizmem jest ten mechanizm, o którym mówiłem, czyli regres, możliwość żądania od poprzedników w łańcuchu dostaw współudziale w koszcie usunięcia wadliwej rzeczy, poniesienia części kosztów rekompensaty udzielonej konsumentowi, czy wręcz odzyskanie całej kwoty przez sprzedawcę na przykład. Co to wymusi? No to wymusi dbałość o jakość. Możemy oczywiście otworzyć biznes internetowy, sklep i liczyć, że ilość klientów kupi ten nasz wadliwy sprzęt, a my ten sklep zwiniemy i z pieniędzmi uciekniemy. No to nie jest dobry pomysł na biznes, od razu powiem. Natomiast jeżeli wszyscy będą objęci tym samym prawem, a zgodnie z dyrektywą większość krajów unijnych od 13 czerwca 2014 roku, czyli już od dnia, który będzie miał miejsce za 10 dni, będzie zobligowany do stosowania tych przepisów. W związku z tym nie da się, że powiem, tutaj prowadzić innego rodzaju działalności niż za naszą zachodnią granicą czy za południową. Może też przedsiębiorca sam dokonywać selekcji. Wybrać do swojego sklepu, przedsiębiorstwa towar jakościowo lepszy. Ale może też wybrać towar, który nie jest jakościowo lepszy, ale jest tańszy, tylko posiadający na przykład bardzo dobry serwis. Taki serwis, który potrafi na przykład w taki sposób naprawić sprzęt, że on w ciągu tych 2 lat nie ulegnie drugiej awarii. Albo będzie miał taki poziom tego serwisu, że klienci będą zadowoleni, bo kurier przyjedzie po drzwi, zabierze, odwiezie, sprzęt będzie w nienagannym stanie. Też są to pewne koszty, które producent będzie czy importer ponosił, ale to już ta odpowiedzialność jest, że tak powiem, wkalkulowana w taki biznes. No chyba lepiej wyprodukować coś dobrej jakości i nie naprawiać, niż budować sieć serwisową po to, żeby naprawiać to, co stworzyliśmy słabszego jakościowo. Konsekwencją tego może być, nie mówię, że będzie, ale mam taką nadzieję, że będzie, eliminowanie z rynku kiepskich produktów od kiepskich producentów. Takich producentów, którzy nam sprzedają rzeczy obliczone na to, żeby po jakimś tam czasie uległy awarii. Albo najlepiej, żeby uległo takiej awarii, żebyśmy kupili kolejny artykuł od tego producenta. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy. Chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które w tej ustawie się przewinęły, a które budziły, czy wzbudziły moje zdziwienie. Ustawa w kilku miejscach posługuje się takim pojęciem trwały nośnik. Zdroworozsądkowo patrząc na pojęcie trwały nośnik, widzimy, że trwały nośnik to albo jakieś płyta CD, jakaś pamięć masowa, papier. No papier to właśnie na pierwszym miejscu, bo wszystkie obowiązki informacyjne przedstawione na piśmie są najbardziej trwale zapisane, przedstawione. Ale definicja tego pojęcia w ustawie, która za chwilę wejdzie w życie, jest na tyle dziwna, że może budzić wątpliwości. I rzeczywiście, trwały nośnik według ustawodawcy to jest taki nośnik, który obejmuje także urządzenia teleinformatyczne, tak jak na przykład serwer pocztowy. Innymi słowy, jeżeli mamy możliwość otrzymania maila i przechowywania treści tego maila na jakimś urządzeniu, to zgodnie z tym, co ustawodawca stwierdził, jest to trwały nośnik. Wiele osób traktuje maila jako coś, co nie do końca jest trwałe, aczkolwiek trzeba to akurat przyznać, że na przykład państwo polskie, polski ustawodawca już od jakiegoś czasu uznaje maile, dokumenty elektroniczne za równoprawne dokumentom papierowym. Na przykład e-pity czy jakiegoś różne oświadczenia, które wysyłamy w formie PDF-a do urzędów, są traktowane jako normalny, prawdziwy dokument. Nawet jeżeli one nie są podpisane, to jednak mają pewną treść i pozwalają zidentyfikować nadawcę, autora dokumentu. To, co wzbudziło moje takie rozbawienie, to była taka, to był taki zapis w ustawie, który stwierdza coś takiego, że jeżeli występuje konflikt między zapisami tej nowej ustawy, a kilkoma innymi ustawami starszymi, to stosuje się przepisy nowej ustawy. Dlaczego mnie to rozbawiło? Dlatego, że każdego studenta prawa na pierwszym roku uczy się łaciny. W ramach tej łaciny uczy się sentencji. Wśród tych sentencji jest taka fajna, która mówi coś takiego. Lex posterior interlocuat legi priori. Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą. Tych sentencji jest trochę więcej, ale ta akurat najlepiej pasuje. To znaczy, jeżeli daną materię reguluje kilka ustaw, jedna była rok temu uchwalona, weszła w życie, druga weszła 5 dni temu i materia regulacyjna, czyli to, co one określają, definiują, mówią, jak z tym postępować, jest podobne, to w przypadku wątpliwości stosujemy przepisy tej ustawy, która 5 dni temu weszła w życie, nie tej starszej. I to była taka zasada, która jest zrozumiała, zakorzeniona, a jednak nasz ustawodawca stwierdził, że warto to napisać wprost. To jest mniej więcej podobny przypadek, jak czytamy umowę jakąś sprzedaży samochodu, motocykla, jakiejś innej ruchomości albo o współpracę. I na końcu jest zawsze taki paragraf ostatni, że w przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. To też jest śmieszne. Dlatego, że kodeks cywilny reguluje wszystkie relacje cywilnoprawne. Jeżeli chcemy sobie inaczej coś uregulować, sporządzamy umowę. W umowie możemy inaczej opisać to, co chcemy od kogoś innego, czy ktoś chce od nas, przy pewnych oczywiście ograniczeniach, żeby to nie było sprzeczne dosyć drastycznie z kodeksem. Ale ta swoboda jest dość duża. I w związku z tym nie ma potrzeby. I konsekwencją tej swobody jest coś takiego, że jeżeli czegoś nie uregulujemy w umowie, to w to miejsce w sposób domyślny, jako zasada, jako kamień milowy, węgielny, wchodzi kodeks cywilny. Mówienie o tym, że w przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się kodeks cywilny, to jest takie trochę masło maślane. Wszyscy to wiedzą. W przypadku sporu, gdy pójdziemy do sądu, sąd w sprawach nieuregulowanych sięgnie po kodeks cywilny. Bo tak stanowi sam kodeks cywilny, że on reguluje wszystko to, co strony między sobą nie uregulowały. Taki przepis. Druga ciekawostka, która mnie też rozbawiła, to jest odesłanie w tej ustawie nowej do innej ustawy. I tu się muszę przyznać z bólem serca, że nawet nie wiedziałem, że taka istnieje. Jest to ustawa o timeshare. Timeshare jest słowem angielskim. Dotyczy, przeczytam, bo to bardzo fajne jest, przez umowę timeshare rozumie się umowę, na podstawie której konsument odpłatnie nabywa prawo do korzystania w okresach wskazanych w umowie z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania zawartą na okres dłuższy niż rok. Powiem wprost, to chodzi po prostu o te wszystkie apartamenty wakacyjne, które sobie kupujemy w jakimś budynku, kondo hotelu, czy jak to się tam inaczej nazywa. Pamiętacie takie sytuacje? Ktoś reklamował, że kup sobie apartament na własność, będziesz mógł przez 2 miesiące czy 2 tygodnie w roku korzystać z tego apartamentu, jakbyś był jego właścicielem. Zawiera się umowę na x lat i w tym czasie ma się wyłączne prawo. Z tym, że to wyłączne prawo jest ograniczone uzgodnieniem, w jakim terminie możemy z tego prawa skorzystać. I to jest timeshare. Dlaczego mnie to rozbawiło? Dlatego, że mamy w Polsce ustawę o języku polskim. Jest to ustawa, która pochodzi z 1999 roku i nakłada na wszystkich obowiązek używania w życiu codziennym języka polskiego. Pamiętamy te czasy, kiedy mieliśmy różne firmy nazywające się z angielska, różne punkty spożywcze będące shopami, sklepy, shopy. No, makabra. Ta ustawa pozwoliła to uporządkować i wyrugować anglicyzmy z ulicy, aczkolwiek one się jeszcze zdarzają. Co najważniejsze, ta ustawa też obliguje organy państwa do używania języka polskiego we wszystkich przejawach działania tego państwa. Nie ma możliwości, żeby państwo korzystało z języka obcego. Są sytuacje oczywiście, kiedy na przykład państwo musi zrealizować umowę, a umowę zawiera nie z obywatelem Polski, tylko na przykład z innym państwem albo z obywatelem innego państwa w oparciu o umowę międzynarodową, międzypaństwową i ta umowa na przykład mówi, że językiem umowy jest inny język niż język polski. No tak, wtedy to już jest wyłączenie jakby na mocy aktu równego ustawie. W tym jednak miejscu to nie ma zastosowania. Ustawa o języku polskim jest ustawą o języku polskim. Gdyby nasz ustawodawca stwierdził, że możemy sobie jakoś tam to potraktować, to język polski był, ale wiecie, no timeshare, jak to przetłumaczyć? Można zapytać profesora Miotka. On by na pewno znalazł jakiś sposób. A że ustawodawca bardzo poważnie podszedł do kwestii ustawy o języku polskim, to mówi nawet w preambule, dlatego że to jest jedna z nielicznych ustaw, która ma taki wstęp. Ten wstęp to jest preambuła. Jest bardzo poważnie podany. Ja tutaj pozwolę sobie przeczytać, bo to jest też ważne. Zważywszy, że język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury. Zważywszy na doświadczenie historii, kiedy walka zaborców i okupantów z językiem polskim była narzędziem wynaradawiania. Uznając konieczność ochrony tożsamości narodowej w procesie globalizacji. Uznając, że polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy, a zachowanie tej kultury i jej rozwój jest możliwe tylko poprzez ochronę języka polskiego. Uznając tę ochronę za obowiązek wszystkich organów i instytucji publicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powinność jej obywateli, uchwala niniejszą ustawę. Po takim wstępie zobowiązanie organów państwa do stosowania języka polskiego jest jak najbardziej naturalne. Ale uchwalenie ustawy, która w tytule ma angielsko brzmiące słowo, bez nawet próby zdefiniowania tej instytucji w inny sposób, choćby w opisowy, w języku polskim, jest czymś, co sprawia trochę taki mało fajny dysonans. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejszą prezentację, dzisiejszy odcinek. Dziękuję za uwagę i chciałbym przy okazji zaprosić na kolejny odcinek, w którym będę mówił o reliktach polskiego prawa. Ale o tym w następnym odcinku. Natomiast, korzystając z okazji, że jestem jeszcze przy głosie, chciałbym Was poinformować, że mamy już na dekompresorze 3 działające kanały na iTunesach i to są następujące: dekompresor technologie, dekompresor gry i dekompresor prawo. Będzie jeszcze kanał filmowy, aczkolwiek trwają w tej chwili pewne prace techniczne, które mają na celu uporządkowanie na technicznej strony tego kanału. I chciałbym też zaprosić na jutrzejszy drugi odcinek w kanale Dekompresor Gry, który będzie poświęcony relacji z ostatniego wydarzenia, jakim było Pixel Heaven. Jest tam dużo materiałów, wielu gości się wypowiadało, mamy materiały zarówno na YouTube'a, które będą puszczone, jak i na iTunesy. Także będzie się naprawdę dużo z tych materiałów można będzie dowiedzieć i będzie się dużo działo. I jeszcze chciałbym radością poinformować, że w najbliższy czwartek będzie kolejny odcinek filmowy. Dziękuję bardzo za uwagę.